Tak, to teraz możemy już przejść do kazania, ale jeszcze zacznijmy modlitwą i oddajmy ten czas Bogu. Panie, tak dziękuję Ci za to, że mam taką możliwość, żeby stać tutaj i głosić swoje słowo do Antiochii. Tak wierzę, że to, co Ty mi dajesz tutaj, jest dobre. Proszę Cię, żeby Twoje słowo poruszało serca naszych ludzi tutaj w Antiochii, żeby poruszało serca tych osób, które oglądają nas teraz przez internet. Proszę Cię, żebyś działał i żeby to było coś od siebie, to było Twoje. Oddaję Tobie ten czas. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami i Ty do nas mówisz, Panie. Amen. Będę dzisiaj mówił o największym przykazaniu. Czy ktoś może z Was wie, jakie jest największe przykazanie? Miłość. Ktoś powiedział, ktoś, może ręka do góry, kto wie, tak żeby powiedzieć do mikrofonu. A dobra, nikt nie chce się przyznać. Okej. No dobra, to ja powiem. Jeśli można też wyświetlić slajd, to będzie fajnie. Jak ktoś zapytał Jezusa, jakie jest największe przykazanie, to Jezus odpowiedział, że jest to, będziesz miłował Pana Boga swojego całym sercem swoim i całej duszy swojej i całą myślą swoją i całej siły swojej. I myślę, że wszyscy wiemy, albo przynajmniej prawie wszyscy wiemy, jakie jest największe przykazanie. Ale być może, nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś, co to w ogóle znaczy, że ono jest największe. Co z tego wynika dla nas? No więc ja sobie wypisałem parę rzeczy. No właśnie, może otworzę swoje notatki, bo już o jednej rzeczy zapomniałem. No więc to, że to jest największe przykazanie, to na przykład myślę, że kiedy dokonujemy jakiejś takiej samooceny, zastanawiamy się, czy dobrze spędziliśmy dzisiejszy dzień albo miesiąc, albo rok, czy idziemy w dobrym kierunku, czy ogólnie dobrze się dzieje, to jest taka pierwsza rzecz, o której możemy pomyśleć. Czy kochaliśmy dzisiaj Pana całym swoim sercem i całą swoją myślą i swoją duszą i z całej siły swojej. I też jeśli zastanawiamy się nad czymś, czy coś jest słuszne, spróbujemy podjąć jakąś decyzję, to też to jest taka pierwsza rzecz, o której możemy pomyśleć. Czy jeśli zrobimy tak, a nie inaczej, czy to jest miłość do Pana, czy może to drugie jest. Oczywiście może być tak, że czasami trzeba zerknąć trochę dalej jeszcze, sięgnąć po kolejne przykazania, ale to, że ono jest największe, to myślę, że właśnie od tego powinniśmy zacząć, nasze myślenie, nasze rozważanie. Będę trochę mówił o tej miłości i jak parę tygodni temu Marcin miał tutaj kazanie w kościele, to trochę się przestraszyłem, jak tego słuchałem, bo on poruszał takie bardzo podobne rzeczy, o których ja chcę mówić. I tak sobie myślałem, że no nie, zabrał mi temat na kazanie i co ja teraz zrobię. Ale potem pomyślałem sobie, że to super, że Bóg daje nam podobne rzeczy, że może faktycznie to jest coś, co nie jest takie moje, ale to jest coś, co Bóg chce mówić do naszego Kościoła. I może no zresztą to i tak nie byłoby jakieś pewnie takie nowe odkrycie intelektualne, jakaś nowa wiedza za bardzo, ale myślę, że nie, że jesteśmy tak już nakarmieni jakąś wiedzą i znajomością Słowa Bożego, że naprawdę niewiele nam więcej potrzeba, ale takiej zachęty, żeby to Słowo Boże żyło w nas i żeby wydawało owoc, to nigdy za wiele. Więc mam nadzieję, że moje kazanie będzie zachętą. A jakbyście czuli się w jakimś sensie tacy, nie wiem, krytykowani czy oskarżani przez to kazanie, to nie chciałbym, żebyście to tak odbierali, że ja mówię, że na przykład coś robicie źle, wy jesteście tutaj nie tacy jak na przykład ja, bo to kazanie myślę, że w pierwszej kolejności jest tym, co ja potrzebowałem usłyszeć w ostatnim czasie. Chciałbym Was teraz przekonać, że nasza miłość do Pana ma naprawdę to wielkie znaczenie dla naszego życia, dla tego, jak Bóg działa w naszym życiu. I przeczytajmy na początek fragment z pierwszej księgi Samuela, z 4 rozdziału. Przeczytamy wersety od 2 do 5. Tutaj ten rozdział opowiada generalnie o przebiegu pewnej wojny Izraela z Filistynami. Potem Filistyni zwarli swoje szyki i ruszyli zetrzeć się z Izraelem. Wywiązała się zacięta walka. Izrael został pobity przez Filistynów. Na polu bitwy zginęło około 4000 wojowników Izraela. Gdy wojsko wróciło do obozu, starsi Izraela pytali: dlaczego Pan pobił nas wobec Filistynów? Sprowadźmy do nas z Shilo skrzynię przymierza z Panem. Niech wejdzie między nas i niech nas wybawi z ręki naszych wrogów. Wojsko wysłało więc posłańców do Shilo i ci przynieśli stamtąd skrzynię przymierza z Panem zastępów siedzący nad cherubami. Wraz ze skrzynią przymierza Bożego przyszli też Hofni i Finehas, dwaj synowie Helego. A kiedy skrzynię przymierza z Panem wnoszono do obozu, cały Izrael wniósł tak potężny okrzyk, że aż ziemia zadrżała. Więc widzimy tutaj, że Izraelici wezwali tak naprawdę Boga na pomoc i strasznie mocno wierzyli, że teraz im się uda. Widać, że się strasznie bardzo ucieszyli, jak ta skrzynia dotarła do ich obozu i byli pewni, że tak, teraz wygramy. I może zastanawiacie się, jak to się skończyło. No więc możemy przeczytać kawałek dalej, werset 10 i 11. I Filistyni walczyli. Izrael został pobity. Jego wojsko poszło w rozsypkę. Każdy uciekał w swoją stronę. Doszło do bardzo dotkliwej klęski. Po stronie Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Zdobyta też została skrzynia Boża, a Hofni i Pinehas, dwaj synowie Helego, zginęli. Totalna klęska. I w ogóle można się zastanowić, dlaczego tak się stało. I żeby to zrozumieć, potrzeba trochę kontekstu. W tym czasie Izrael, podejrzewam, że cały naród, a przynajmniej dwaj kapłani, dwaj młodzi ludzie, którzy właśnie wtedy sprawowali urząd kapłański, tak strasznie lekceważyli Boga i tak jest napisane, że byli ludźmi niegodziwymi i nie znali Pana i tak naprawdę wykorzystywali tylko swoją pozycję do zaspokojania jakichś swoich potrzeb. Nie było w nich miłości do Boga. I kiedy potem Izraelici wezwali Boga na pomoc, tak wcześniej nie za bardzo go jakoś tak szanowali, ale w pewnym momencie zaczęli go potrzebować. No więc przynieśli skrzynię i mówili: no to Boże, teraz nas uratujesz, co nie? No i okazało się, że ich nie uratował. I jestem też przekonany, że Bóg chce robić bardzo fajne rzeczy w naszym życiu i że On nam wybacza. I kiedy przychodzimy do Niego i okazujemy skruchę i chcemy oddać Mu swoje serce, to On naprawdę działa super rzeczy. Ale On chce, żeby nasze życie było naznaczone miłością do Niego. I kiedy tego brakuje i kiedy my też nie widzimy, że tego brakuje, że coś jest nie tak, to On nie będzie udawał, że wszystko jest okej. I miłość jest niezbędna, żeby dzieło Boże się objawiało w naszym życiu. Zresztą, jak mówił Paweł, nawet choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a nie miałbym miłości, byłbym kim? Byłbym cymbałem. Tak się, nie wiem, czy to stąd się wzięło negatywne takie określenie, cymbał, ale to jest takie dobre porównanie, bo Paweł mówi właśnie, że jeśli brakuje nam miłości, to byłbym, tak tu jest napisane, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Nasza wiara może wydawać wtedy jakiś dźwięk, widać, że jest jakaś taka może głośna, ale brakuje w tym jakiegoś sensu, brakuje melodii, jest pusta i pozbawiona treści. Miłość jest tym, co nadaje naszym spotkaniom to, że tu w ogóle jesteśmy. Jeśli to jest pozbawione miłości do Boga, to jest tylko takimi pustymi obrządkami. A miłość jest tym, co nadaje temu wszystkiemu sens, nadaje treść. Nadałem dzisiejszemu kazaniu taki poetycki tytuł. Melodia naszego życia. Właśnie miłość jest tą melodią. Miłość jest tym, co sprawia, że nasza wiara nie musi być jakimś takim pustym czymś, co nie wiadomo po co jest właściwie, ale nadaje temu sens. Czasami na kazaniach ludzie lubią poruszać zostawiać ze sobą taką właśnie pustą, martwą religię z żywą, prawdziwą relacją. Właśnie ta pusta religia jest taką miedzią brzęczącą. I myślę, że miłość właśnie jest tym, co najbardziej rozróżnia te dwie rzeczy. Nie jakaś denominacja, do której przynależymy, czy jakieś tam poszczególne cechy tego, w jaki sposób wierzymy, ale ta miłość, która porusza nas przez serca, to, że czy kochamy naszego Pana całym sercem i całej swojej duszy. Chciałbym się podzielić z wami taką mądrością z cyklu mądrości z Facebooka, co tam kiedyś znajomy znajomego udostępnił jakiś obrazek i go zobaczyłem i to w sumie było całkiem mądre. Może znajdę dokładnie, jak to było napisane. Był taki obrazek, na którym było napisane, że religia to jest wtedy, kiedy siedzimy w kościele i cały czas myślimy o tym, żeby wyskoczyć na ryby. A relacja to jest wtedy, kiedy jesteśmy na rybach i nie przestajemy myśleć o Bogu. I chciałbym, żebyśmy sami też mogli zbadać nasze serca, czy bliżej nam do tej religii, i czy do relacji. I dążmy do relacji z Bogiem, do prawdziwej, żywej relacji. I w takiej relacji był na przykład Piotr. I jak przyjrzymy się temu, co działo się przez jego ręce w Dziejach Apostolskich, co Bóg przez niego wyczyniał, to tam są takie niesamowite rzeczy. Jest napisane nawet w jednym miejscu, że ludzie układali chorych na drogach, tam gdzie przechodził Piotr, żeby chociaż jego cień mógł paść na tych ludzi. Że nawet ludzie, na których padł cień Piotra i byli chorzy, odczuwali jakąś ulgę. I jak patrzymy na życie Piotra jeszcze w Ewangelii, jeszcze zanim taka wielka moc działała przez niego, to widać, skąd się to wzięło i dlaczego akurat on. Chciałbym, żebyśmy przeczytali taką historię z Ewangelii Jana, z 21 rozdziału, od 2 do 8 wersetu przeczytamy. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby, a oni mu na to: my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak go nie rozpoznali. Wtedy Jezus zawołał w ich stronę: chłopcy, nie złowiliście czegoś do jedzenia? Odpowiedzieli: nie. Wówczas Jezus zawołał: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli już jej wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra: to Pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy, i skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc sieć z rybami, byli bowiem niedaleko od brzegu, około 100 metrów. Ja dopiero parę miesięcy temu zrozumiałem, co tu tak naprawdę się stało w tej historii. Wcześniej jakoś tak przemykałem przez tą historię, tak coś mi tu nie pasowało, ale no nie rozumiałem tego i tak zostawiałem dalej, bo no bo Piotr, tu jest napisane, że najpierw się ubrał, a potem skoczył do wody. I tak no myślałem, że nie wiem, może Jan się pomylił w pisaniu albo tłumaczy się przetłumaczył, że może on się ubrał i właśnie wyszedł z wody i, ten, i potem popłynęli razem łodzią. Ale nie. Piotr skoczył do wody, żeby dopłynąć w ław do brzegu, do Jezusa. I jak to zrozumiałem, to z miejsca w ogóle ta historia stała się jedną z moich ulubionych historii z Biblii. Jakiś czas temu Edward rzucił takie wyzwanie dzieciom oglądającym nasze kazania, żeby spróbowały narysować Jezusa płaczącego nad Jerozolimą. Więc teraz, jeśli chcecie mieć takie wyzwanie poziom wyżej, to spróbujcie narysować tą sytuację. A wszystkim innym polecam, żebyście spróbowali to sobie wyobrazić. Uczniowie łowią ryby i nagle Jan się orientuje, że na brzegu stoi Jezus. I mówi do Piotra, patrz, tam stoi Jezus. I Piotr się orientuje, o jacie, faktycznie tam stoi Jezus. I tak się ucieszył, że on, dorosły facet, podobno najstarszy z uczniów, chociaż nie wiem, czy to prawda, tak się ucieszył, że nie czekał, aż uczniowie dobiją z łodzią do brzegu, tylko wziął i po prostu skoczył do wody i popłynął w pław do niego. To jest, nie wiem, tak dobra historia, tak pokazuje, jak Piotr kochał Jezusa i tak bardzo chciał do niego jak najszybciej dotrzeć, że no, nie czekał, aż tam spokojnie dobiją sobie łodzią i nie przejmował się tym, że woda jest mokra i że zmoczy sobie wszystkie ubrania i że to głupio wygląda i niepoważnie. No i że rozsądniej to by było pewnie poczekać te parę minut, tylko wziął i po prostu skoczył do wody. I do takiej miłości dążmy, jaką miał Piotr. Myślę, że to jest super sprawa. I chciałbym też powiedzieć, że miłość według mnie jest takim absolutnie najważniejszym i prawie że jedynym kryterium, jeśli chodzi o służbę Bogu. Tam chwilę po tej historii z Piotrem, jak on płynął, Jezus przeprowadza z Piotrem taką, można by to nazwać, rozmowę kwalifikacyjną, gdzie jest to rozmowa na stanowisko, no nie wiem, przywódcy Kościoła, chyba można tak powiedzieć. I zadaje mu na tej rozmowie trzy pytania. I być może ktoś wie, jakie to pytania. Najlepiej, jak nie będziecie patrzeć na slajd jeszcze. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat to. Tak, więc jakie pytania zadał Jezus Piotrowi na tej rozmowie kwalifikacyjnej? Pierwsze pytanie było, czy kochasz mnie, Piotrze, bardziej niż inni? Drugie pytanie było, czy mnie kochasz, Piotrze? I trzecie pytanie też było, czy mnie kochasz, Piotrze? Jeśli służymy Bogu, to myślę, że warto, żebyśmy pamiętali, że to jest tym wszystkim najważniejsze, to jest sedno. A jeśli się zastanawiacie, czy służba jest dla was, czy może nie jesteście jakoś wystarczająco uzdolnieni, to zadajcie sobie te trzy pytania. I tak naprawdę to, jeśli kochamy Boga, to jest wszystko. I On potem uzupełnia nasze braki i pozwala nam zrobić dużo więcej, niż byśmy sobie wyobrażali na początku. Myślę, że to jest super sprawa, że akurat to jest naszym największym przykazaniem, że akurat tak to wygląda. Kiedy czujemy się jacyś tacy przytłoczeni jakimiś zadaniami, różnymi obowiązkami, które mamy, kiedy ciągle ktoś od ciebie chce, to pomyśl sobie, że to wcale nie jest najważniejsze zadanie na dzisiaj dla ciebie. Że tak naprawdę największe, najlepsze, co możesz zrobić, to jest kochać Boga swego całym swoim sercem i całą swoją myślą i duszą i całej siły swojej. I tamte inne rzeczy pewnie też warto zrobić, ale nie to jest sednem, nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. I też kiedy służymy Bogu i kiedy się zastanawiamy, jak to wszystko wyjdzie, czy jak wypadniemy, czy będzie się podobać innym, mamy dużo wątpliwości, to też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę w tym wszystkim chcemy oddać chwałę Bogu i najlepsze, co możemy zrobić, to okazać Mu miłość. I to jest takie, myślę, uwalniające od jakichś takiego stresu, takiej niepewności, że jak ja temu wszystkiemu podołam. Wszystko, co robimy, Paweł mówi, że wszystko, co robicie, róbcie dla Pana. I tak naprawdę to wszystko właśnie, tak jak Krzysztof mówił dzisiaj na początku, najważniejsze jest to, że wkładamy w to serce dla Niego. Już powoli zbliżamy się do końca tego kazania. Chciałbym, żebyśmy wyszli z tego z taką zachętą, że jeśli czujemy jakoś, że naszej relacji z Bogiem czegoś brakuje, że jest taka pusta właśnie, pozbawiona tej melodii, pozbawiona czegoś takiego, co by nam pozwalało się nią ekscytować, to może to jest czas, żeby na nowo pokochać Pana całym swoim sercem i całą swoją duszą i całe swoje myśli i całej siły swojej. Tak. Albo jeśli czujesz się wypalony w swojej służbie, to może być wiele powodów, dla których tak się czujesz, ale być może musisz pokochać znowu Pana całym sercem. Albo może jak jesteś w kościele, to nie możesz się doczekać, aż już się skończy i myślami jesteś tylko na obiadku niedzielnym. To może być oczywiście tak, że w kościele są nudne kazania i w ogóle jest beznadziejnie. Ale być może musisz na nowo rozbudzić swoją miłość do Pana. I można się zastanawiać, no dobra, no to ja chcę od dzisiaj kochać Boga i co dalej, co mam robić. I pewnie to jest temat, o którym można by też mówić kolejne kazania, ale myślę, że warto też uchwycić się tego opisu, który tu jest. Całym swoim sercem i z całej swojej duszy i całą myślą swoją i z całej siły swojej. Ja na przykład mam tak, że im więcej moich rozmyślań poświęcam Bogu, tym bliżej Niego jestem. Także na przykład strasznie lubię ten czas, kiedy przygotowuję się do nauczań, bo wtedy Bóg pokazuje mi najlepsze rzeczy i chcąc, nie chcąc, wtedy no muszę jakoś tam myśleć o Nim, bo z czegoś trzeba zrobić nauczanie i wtedy zawsze jak właśnie tak poświęcam Bogu trochę więcej z moich myśli, a nie tylko tym jakimś bieżącym sprawom, które mnie otaczają, to Bóg napełnia mnie taką jakąś pasją, taką fascynacją do życia z Nim. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, które możemy robić. Myślę, że często moglibyśmy poświęcać Bogu więcej z naszych myśli, z naszych rozmów z przyjaciółmi, z naszych planów. I chciałbym, żebyśmy na koniec zrobili jeszcze jedną rzecz. Żebyśmy razem wyznali takie proste stwierdzenie. Moje życie należy do Ciebie, Jezu. Bo wielu z nas już to wyznało nieraz na pewno. Więc tym bardziej myślę, że możemy to zrobić jeszcze raz i z radością. A jeśli nigdy tego nie mówiłeś wcześniej, to tym bardziej to wyznanie może zmienić twoje życie. I wiem, że w co drugiej piosence uwielbieniowej przejawia się gdzieś taki jakiś wers, ale to wtedy tak się gubi między wersami. Nie mówmy tego tak, jak w piosence, tak jedno po drugim, tylko powiedzmy to z całą świadomością tego, co to znaczy. Więc zachęcam, powiedzmy to razem. I nawet jeśli jesteśmy nie tutaj, tylko w domu, to tym bardziej powiedzmy to przed monitorami, tak żeby słyszeli nasi domownicy. Powiedzmy, moje życie należy do Ciebie, Jezu. Moje życie należy do Ciebie, Jezu. Alleluja.